Prawie 7 minut po godzinie 19, a do 20 na antenie Polskiego Radia Poznań dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący nasze programy Paweł Kwiatkowski, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Przed nami jeszcze przegląd wydarzeń ligowych. Mówić będziemy m.in. o sporcie żużlowym, o piłce wodnej. Będzie także o tenisie stołowym i o tenisie ziemnym. W magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, turniej amfutbolu na poznańskim Morasku, wizyty w Trzciance i w Międzychodzie. Będą także oczywiście wyniki niższych lig. Będzie także o kolarstwie i będziemy wspominać się także zmarłego wczoraj wybitnego rajdowca i człowieka motorsportu pana Adama Smorawińskiego. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, 25 dzień kwietnia. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Piłkarze Warty Poznań wygrali w Grudzisku Wielkopolskim z Jagiellonią Białystok 2-0. W meczu 27. kolejki Ekstraklasy bramki dla Zielonych zdobywali Łukasz Trałka i Makana Baku. To 12. wygrana podopiecznych trenera Piotra Tworka w sezonie, dająca im awans na 4. pozycję w ligowej tabeli. W innym spotkaniu tej serii, które już za nami, Stal Mielec wygrała dzisiaj z Pogonią Szczecin 1-0. Trwa od 17.30 starcie w Gdańsku, gdzie Lechia podejmuje warszawską Legię i w tym spotkaniu w drugiej połowie goście po rzucie karnym wykonanym przez Tomasa Bekharta prowadzą 1-0. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału turnieju World Tour w siatkówce plażowej, który trwa w Cancun. W 1/8 finału wygrali z brazylijską parą Major Wanderley i Andre Stein 2-0. W najlepszej ósemce zabraknie Macieja Rodola i Jakoba Szałankiewicza, którzy przegrali z Holendrami Stefanem Bermansem i Jurikiem de Grutem 0-2. Pozostałe naszej pary uległy już swoim rywalom we wcześniejszej fazie rywalizacji. Katarzyna Niewiadoma zajęła 4. miejsce w klasyku kolarskim Liège-Bastogne-Liège. Zwyciężyła holenderka Demi Vollering, która najszybciej finiszowała z 5-osobowej czołówki. Wśród mężczyzn triumfował Słoweniec Tadej Pogacar. Michał Kwiatkowski zajął 11. miejsce.
I jeszcze informacja gorąca, niemal z ostatniej chwili, ale za to bardzo radosna. Florecistka AZS WF Poznań Martyna Jelińska pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Dzisiaj zwyciężyła w turnieju ostatniej szansy, turnieju kwalifikacyjnym w tak zwanym dobijaku w Madrycie. W finale pokonała Marię Marino 12-9. Serdecznie gratulujemy, a my o wydarzeń ligowych za chwilę powrócimy i mówić się będziemy o piłce wodnej, o żużlu i o tenisie stołowym. W piątej kolejce Ekstraligi Waterpolistów drużyna Box Logistic Water Polo Poznań rywalizowała nietypowo, tym razem nie na termach maltańskich, a na basenie ratajskim na osiedlu piastowskim w stolicy Wielkopolski z mistrzem kraju Polonią Bytą. Na wczorajszym spotkanie wybrał się reporter Dawid Cytrowski.
12-19 Waterpolo Poznań, nieco gorszy od mistrzów kraju Polonii Bytom, natomiast tutaj naprawdę twarde warunki postawiliście.
Tak, no słabe rozpoczęcie, tak nie mogliśmy odnaleźć się w pierwszej połowie.
Grający prezes klubu Tomasz Różycki.
A duże prowadzenie kolegów z Bytomia, no i w trzeciej kwarcie udało nam się 8-bramkową przewagę przyjezdnych odrobić. Równy mecz, więc sytuacje takie nie do końca dla nas zrozumiałe. Trzecia wylotka dla mnie oraz dla Bartka Kowalewskiego. Wybiło nas to już z tropu, nie mogliśmy spotkania dograć. No tak to jest w tym sporcie czasami, nie?
Inna sprawa, że myślę, że do tego momentu, dopóki nie zostaliście wykluczeni, to toczyliście bardzo wyrównany bój i myślę, że to też jest jakiś pozytywny aspekt, że pokazaliście, że potraficie te twarde, solidne warunki postawić.
No tak, i cieszymy się z tego, no bo tylko szkoda, że nie mieliśmy szansy dokończyć tego spotkania, tak, no bo to było równo już, no i różnie mogło to się potoczyć. Powiem tak, cieszy druga połowa w naszym wykonaniu, cieszy zaangażowanie, ambicja naszych wszystkich zawodników, zaangażowanie trenerów, bo jestem bardzo zadowolony, że jest Jacek Maciąg i Donat Oleksów na tym spotkaniu już razem. Brakuje jeszcze nam dwóch centrów, którzy niestety jeden przez kontuzję, drugi ze sprawy zawodowe nie mógł dojechać, ale walczymy o medale. No i wierzę, że jutrzejsze spotkanie będzie lepsze w naszym wykonaniu.
Bartłomiej Kowalewski z Box Logistic Poznań. Na koniec no, zdarzyło się niestety tak, że no, od nas kilku zawodników wyleciało, już nie mogło grać i no, jakby, no, wtedy gra się trochę posypała, nie było wiadomo za bardzo co robić w ataku. No i skończyło się jak się skończyło.
Właśnie, bo gdzieś te ostatnie minuty, to obijanie słupków, poprzeczek i tak dalej, no ta skuteczność zdecydowanie zawiodła.
Zdecydowanie tak. No jak mówię, zabrakło trochę takich podstawowych strzelców od nas drużyny, co strzelają najwięcej bramek. Trudno, jutro będziemy walczyć dalej. No.
Inna sprawa, że był taki moment, w którym Polonia odskoczyła już na 5-6 bramek. Potrafiliście te straty odrobić.
Tak, trzecia kwarta była bardzo dobra, bardzo dobrze w obronie. Praktycznie oni strzelili jedną bramkę, my strzeliliśmy 7-8 i no i tak było widać, dużo nam wchodziło strzałów do bramki.
Zaskoczyli czymkolwiek?
Byli przygotowani tak dobrze jak zawsze. No my coraz lepiej, im dalej w sezon, tym lepiej. Te mecze z nimi mieliśmy na początku w gorszym wykonaniu, teraz już jest coraz lepiej, no ale niestety, jak widać, zabrakło.
Co trzeba poprawić przed tym niedzielnym meczem, żeby tutaj powalczyć o pełną pulę?
Na pewno więcej spokoju w ataku, tak? No i zagranie na pewniejszą piłkę. No, no, z kilku akcji, jak w pierwszej połowie, za bardzo się spieszyliśmy. Te akcje były nie do końca zagrane tak, jak to powinniśmy zrobić. Jeżeli uspokoimy grę, to miało już od drugiej połowie miejsce. Wierzę, że będzie wynik lepszy niż dzisiaj.
Wczoraj było 12-19, a dzisiaj drużyna Polonii Bytom pokonała Box Logistic Waterpolo Poznań 13-10.
Speedway, Radio Poznań.
Pandemia krzyżowała na początku sezonu szyki organizatorom rozgrywek żużlowych w naszym kraju, między innymi w Ekstralidze, ale podczas tego weekendu na szczęście już bez większych problemów. Między innymi dwa wczorajsze mecze, w tym starcie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, gdzie mistrzowie kraju Fogo Unia podejmowali drużynę Apatora Toruń. Byki okazały się lepsze w tym starciu, zwyciężając 47-43. W starciu Włókniarza Częstochowa z Falubazem Zielona Góra 33-27 zwyciężyło gospodarzy. A dzisiaj między innymi trwające mecze GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów oraz Motoru Lublin z Betardem Spartą Wrocław.
Drużyna z Grudziądza zakończyła mecze ze Stalą Gorzów. Gorzowianie wygrali na wyjeździe 52-38. A propos naszego wielkopolskiego jedynaka, mistrzów Polski jeżdżących w Speedway Ekstralice, no to byki chyba liczą wciąż na mistrzowską koronę. Pytaliśmy, czy podobną prognozę ma szef zarządu okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, pan Maciej Jankowski.
Aktualny skład Unii Leszno, pomimo straty dwóch doskonałych młodych zawodników, jest na tyle silny, że będzie kolejny raz walczyć o tytuł mistrza Polski i powiem nieskromnie, myślę, że ten tytuł zdobędzie.
No to patrzymy troszkę niżej na pierwszą ligę. Tam ekipa Forti Startu Gniezno i Argetę Malesa Ostrów Wielkopolski. Z jakimi nadziejami pan na tę ekipę spogląda?
Uważam, że obydwie drużyny powinny spokojnie dojechać do play-offów, a w play-offach wszystko może się wydarzyć. Ten sezon jest bardzo ważny dla drużyn pierwszoligowych. Wejście do Ekstraligi naprawdę daje tym drużynom bardzo duże szanse na zbudowanie dobrego, mocnego składu i stabilność finansową. Ale myśmy już przeżywali kluby, które wchodziły do Ekstraligi żużlowej i nie wytrzymywały tego finansowo. Zawsze uważam, że wolałbym, żeby w okręgu było 6 klubów jeżdżących w Ekstralidze, w pierwszej lidze, w drugiej lidze, niż 3, bo któryś nie wytrzymał finansowo i się musiał rozwiązać. Dla mnie najważniejsza jest stabilność finansowa tych klubów.
Wiem, że na teraz jest to pewne wróżenie z fusów, ale na podstawie poprzednich sezonów możemy też rozmawiać o innych motorowych dyscyplinach, które w Wielkopolsce też są silne. Myślę tutaj na przykład o motokrosie, czy o kartingu, czy o wyścigach samochodowych, czy motocyklowych. To wszystko powinno w dalszym ciągu tak się rozwijać, jak się rozwijało?
My zakładamy, że się będzie tak rozwijało. Polski Związek Motorowy Okręg w Poznańsku jest aktualnie najsilniejszym okręgiem w Polsce. Te dyscypliny, o których pan redaktor wspominał, są dyscyplinami wiodącymi, pomijając żużel, który jest, jaki jest w tym okręgu. I chciałoby się, żeby to się dalej rozwijało w tym tempie, którym się rozwijało. Spokojnie, powolutku, tą naszą ustawiczną pracą pozytywistyczną próbujemy budować ten sport w Wielkopolsce i w Polsce.
A jeśli chodzi o infrastrukturę, bo to też często pewnie pana na forum krajowym pytają koledzy z innych okręgów, dalej wzmacnianie tej infrastruktury Toru Poznań, a zapytam o te inne ośrodki, nie wiem, też rozwój toru motokrosowego, na przykład w Obornikach i tak dalej. Coś jeszcze panu przychodzi do głowy a propos tych obiektów?
Znaczy, ostatnio nawet było spotkanie z Radą Miasta Leszna w sprawie budowy nowego toru w Lesznie do motokrosów. Powiem tak, jestem prezesem okręgu, ale jednocześnie jestem samorządowcem. Pracuję w Urzędzie Miasta i Gminy. W związku z tym wiem, że to nie są proste sprawy. Samorządy aktualnie mają potężne wydatki i potężne ubytki dochodów związanych z pandemią. My byśmy jako samorządowcy, już mówię jako samorządowcy wszystkich miast, podejrzewam, żeby rozwijać to, ale no niestety musimy patrzeć także na priorytety, które są dla mieszkańców. No niekoniecznie budowa kolejnych obiektów sportowych w tym momencie jest najważniejsza, aczkolwiek wiemy o tym, że gdzieś ludzie, młodzież, dzieci muszą znajdować czas, żeby go zagospodarować, ale chciałoby się, żeby powstało tego jak najwięcej, żeby było można gdzie jeździć, no bo jak kiedyś ktoś powiedział, sprzedajemy kłady, sprzedajemy motocykle motokrosowe. Ci, którzy kupują, płacą podatki, płacą akcyzę, kupują paliwo, płacą podatki, płacą akcyzę, tylko nie mają gdzie jeździć. Albo wszyscy się burzą, że jeżdżą Polakami. lasach. No gdzie mają jeździć, jak ten sprzęt jest do jeżdżenia po terenach nieasfaltowych, tylko po terenach właśnie gruntowych, jeżeli tych obiektów nie ma. No niestety to się kłóci samo ze sobą.
Tak jest także oblicze sportów motorowych w naszym kraju. Wracając do sportu żużlowego w Ekstralidze, na razie wygrywają faworyci. Słyszeliśmy wygrana Unii Leszno z Apatorem Toruń 47-43. Także Włóknia Częstochowa pokonał Falubas Zielona Góra 49-41 i w dzisiejszym meczu Stal Gorzów na wyjeździe pokonała GKM Grudziądz 52-38. Co ciekawego w Ewiner pierwszej lidze, we wczorajszym spotkaniu Argety Malesa Ostrów Wielkopolski ta ekipa przegrała na własnym torze z Wilkami Krosno 44-46, a Gdańskie Wybrzeże pokonało Polonię Bydgoszcz 50-40. Dzisiaj łódzki Orzeł jeździł z Rowem Rybnik i wygrał 2 punktami 45-43. Jutro spotkanie Tarnowskiej Unii z Aforti startem Gniezna. Ten mecz jutro w Tarnowie o godzinie 18.
Zmieniamy dyscyplinę, teraz o tenisie stołowym. W pierwszej lidze kobiet mamy dwie wielkopolskie drużyny. W ten weekend do walki o punkty przystąpiła tylko ekipa LKTS-u Loveny Luboń, która na własnym terenie przegrała z MRKS-em Gdańsk 3-7. Druga drużyna z naszego regionu, Stella Niechan Gniezno, swój mecz wyjazdowy z MKS-em Jedynką Łódź rozegra 9 maja.
Za to w męskiej drugiej lidze tenisistów stołowych bardzo dzielnie spisuje się ekipa Wametu Dąbrze z regionu leszczyńskiego. A co ciekawe, są tam także bardzo interesujące transfery. Między innymi do tej ekipy dołączył Jakub Kosowski, mistrz Polski z 2006 roku, doświadczony zawodnik, także brązowy medalista w drużynie na Mistrzostwach Europy w roku 2007. Tematem od przyjścia Jakuba Kosowskiego do drużyny z Wielkopolski zajął się nasz reporter Jacek Marciniak.
Z Jakubem znamy się dość długo prywatnie. Przed rozpoczęciem sezonu doszliśmy do takiego porozumienia, aby wykupić u nas licencję, tak niezobowiązująco. Później rozgrywki w Niemczech, gdzie Jakuba występuje w drugiej Bundeslidze, zostały przerwane, więc była możliwość, aby u nas występował. Zagrał u nas 2 tygodnie temu w meczach z najsilniejszymi drużynami. Jego obecność w składzie sprawiła, że po raz pierwszy w historii z tymi drużynami wygraliśmy.
A konkretnie z kim?
Z Piastem Poprawą Ostrzeszów i Tajfunem Ostrów.
Czyli duże wzmocnienie.
Na pewno tak. Myślę, że mamy teraz bardzo silny skład, bardzo wyrównany i zawodnicy pod okiem Jakuba Kosowskiego mogą osiągać bardzo dobre wyniki.
No właśnie, on ma z nimi treningi?
Nie, Jakub mieszka na co dzień w Warszawie. Tam też trenuje w szeregach zespołu, który jest mistrzem Polski, Daktam Bogoria Grodzic Mazowiecki. Uczestniczy też w różnych turniejach indywidualnych, więc ma na pewno co robić. Tutaj przyjeżdża tylko w piątek przed meczem. Spotykamy się na takim wspólnym treningu. Później razem gramy w meczach.
Ale przekazuje swoje doświadczenie zawodnikom z Dąbrza, zwłaszcza tym młodym.
Bardzo fajne jest właśnie to, że Kuba się angażuje w życie drużyny. Ostatnie mecze nie było go w naszym składzie, ale dzwonił, dopytywał się przez komunikator, doradzał chłopakom, także myślę, że jest to fajna sprawa.
Jak inni zawodnicy odebrali fakt, że w ich szeregach pojawił się były mistrz Polski?
Myślę, że wszyscy się bardzo ucieszyli. Sprawia to, że jesteśmy na pewno silniejszą drużyną i myślę, że stać nas na bardzo dużo. Jednak wszystko zostanie zweryfikowane przy stole.
Jak długo będzie z wami grać? Jakub Kosowski?
Będzie u nas występował na pewno do końca sezonu. Z tego co wiem, to w kolejnym sezonie na pewno będzie nadal występował w Niemczech, o ile te rozgrywki ruszą, więc cieszymy się, że do końca tego sezonu, czyli do czerwca, będzie z nami.
W świecie tenisa stołowego to jest taka mała sensacja?
Myślę, że tak, że to jest takie duże zaskoczenie przede wszystkim. Taki zawodnik z taką przeszłością nie grał chyba nigdy w naszej lidze, więc myślę, że to nie jest nie tylko przyjemność dla nas, że mamy takiego zawodnika, ale także dla rywali, że mogą z takim utytułowanym zawodnikiem rywalizować przy stole.
Z większą obawą teraz rywale podchodzą do was po takim wzmocnieniu? Z większym respektem?
Myślę, że rywale na pewno teraz wiedzą, że nie jesteśmy drużyną słabą. Mamy bardzo dobrych zawodników. Oprócz Jakuba Kosowskiego jest to Andrzej Labano, brązowy medalista mistrzostw Białorusi w deblu, ćwierćfinalista młodzieżowych mistrzostw Polski Jakub Werner, do tego miejscowi zawodnicy Tomasz Krzysztof Mrozkowie, także jest to fajna drużyna, którą, tak jak podkreślam, na pewno stać na wiele. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam koronawirus, bo o ile z Jakubem Kosowskim koronawirus nam pomógł, bo rozgrywki w Niemczech zostały przerwane, to teraz mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze.
Ale obecność takiego zawodnika mobilizuje zespół?
Myślę, że tak. Myślę, że wszyscy chcą grać lepiej, podpatrują Kubę. To jest taki nasz joker w tej chwili. Gdzieś jakaś drużyna opublikowała jakiś czas temu, że ma w swoich szeregach asa całej ligi, ale jednak to my mamy jokera i nasi pozostali zawodnicy są takimi asami w tej talii.
Na kortach z Radiem Poznań.
Na światowych kortach śmiga Iga Świątek, śmiga także Magda Linet. W męskim wydaniu rywalizuje z powodzeniem Hubert Hurkacz, a my zaglądając czy do klubów tenisowych, czy także do Empików, możemy znaleźć kolejne wydanie Tenis Magazynu, wydawanego w Poznaniu, pisma pod wodzą redaktora naczelnego Macieja Łosiaka. Maciej, kolejny numer i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, patrząc na chociażby spisy treści, to na przykład taki kwestionariusz tenisowy, uwaga, znanego doskonale poznaniaka z uśmiechem, Zenona Laskowika.
Tak, Zenon Laskowik nie tylko jest znany z wybitnego dowcipu, jako świetny artysta, ale także jako znakomity tenisista amator, który wygrał wiele turniejów. Mimo, nie będziemy tutaj panu Zenkowi wypominać lat, ale już sporo na korcie zagrał, jest naprawdę w znakomitej formie, co potwierdzają jego koledzy właśnie rywalizujący z nim w różnych turniejach.
W naszych audycjach w Sportowym Rytmie, w rozmowach z tobą często zachęcamy do takich tenisowych lektur, tym bardziej w 2021 roku, bo to jest rok stulecia Polskiego Związku Tenisowego, też stosowna rozmowa zdradzająca olimpijskie marzenia szefa tenisowej centrali.
No tak, to by była taka wisienka na torcie, mówimy oczywiście o medalu olimpijskim i jest to całkiem prawdopodobne, bo szykuje nam się bardzo, ale to bardzo mocna reprezentacja do Tokio, jeśli chodzi właśnie o tenis. Myślę, że z dużymi nadziejami na medal. No mamy tu oczywiście grę pojedynczą i tutaj chyba o medal będzie najtrudniej, natomiast są gry deblowe, no i jest mixt. No i z tym mixtem, nie ukrywam, wielu ekspertów, także ja wiążę największe nadzieje.
I o tym także w rozmowie z Mirosławem Skrzypczyńskim, czyli prezesem Polskiego Związku Tenisowego, w najnowszym numerze Tenis Magazynu. Co jeszcze? Zróbmy taki szybki przegląd.
Oczywiście nie mogło zabraknąć Igi Świątek. Tutaj piszemy pod kątem jej kolejnych umów podpisywanych z wielkimi firmami, w tym m.in. z Rolexem. Jest też międzynarodowo, bo na okładce mamy Patryka Muratoglu, słynnego Francuza, trenera Siriny Williams, m.in. Siriny Williams, którym udało nam się bezpośrednio skontaktować i porozmawiać. Jest wywiad z Łukaszem Kubotem, który kilka miesięcy temu został ojcem. Mówi o tym, jak zmieniło się całkowicie jego życie. Mamy tutaj naprawdę wiele, wiele bardzo ciekawych, interesujących i wywiadów, i tekstów.
I oczywiście nie brakuje także zajrzenia do regionów, bo to jest też pewna specyfika waszego pisma.
To jest Tenis Open Polska i to jest taki przegląd regionalnych wydarzeń we wszystkich województwach w całej Polsce, a dużo się dzieje, jeśli chodzi o tenis. Nie tylko mamy tenis profesjonalny, ale także tenis w wydaniu amatorów i to jest potężna siła, jeśli chodzi o Polskę. Nawet to nie idzie w dziesiątki tysięcy, a dużo więcej osób, które grają.
A przy okazji mogą o tym tenisie poczytać.
No i siebie zobaczyć w naszym wydawnictwie.
Zachęcamy do lektury, a mamy dla Państwa niespodziankę do zdobycia w naszym błyskawicznym SMS-owym konkursie. 3 egzemplarze Tenis Magazynu wydawanego w Poznaniu. Bardzo interesujące wydawnictwo. No i pytanie, myślę, będzie proste. Proszę podać imię i nazwisko znanej tenisistki, która reprezentuje Niemcy, ale jest absolutnie Wielkopolanką, mieszkającą w Puszczykowie, tam mającą swoje centrum tenisowe. Proszę podać imię i nazwisko tej tenisistki. Wojtku, jak wysyłam SMS-y?
71601 to nasz tradycyjny numer. Później proszę wpisać hasło Radio Poznań. Po odpowiedzi także imię, nazwisko oraz adres, bo przypomnę, że w czasie pandemii koronawirusa wszystkie nagrody wysyłamy do Państwa pocztą.
A u nas, drodzy Państwo, już niebawem mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, choć na pewno będzie też ogólnopolsko. Do mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole to wizyta na poznańskim Morawsku na stadionie uniwersyteckim. Przez 2 dni odbywał się turniej ekstraklasy w AMP futbolu. Wszystko, całe wyjaśnienie w relacji, którą przygotował Dawid Cytrowski.
Mateusz Widłak, prezes AMP Futbol Polska. AMP Futbol to piłka nożna osób po amputacjach, osób z wadami kończyn. Mówiąc w skrócie, to jest piłka nożna, w której bramkarz ma tylko jedną rękę, zawodnik z pola ma jedną nogę, gra o kulach. Brzmi dziwnie, ale sport jest bardzo widowiskowy. Myślę, że każdy, kto raz widział, zostaje z nami już jako kibic.
No właśnie, no bo mimo wszystko jakkolwiek by to nie zabrzmiało, wymaga to olbrzymiej sprawności fizycznej. Granie o kulach z jedną nogą to naprawdę wielki szacun, prawda?
No na pewno ja bym zawodników tutaj, czy klubów, czy naszej reprezentacji nie nazwał osobami niepełnosprawnymi, bo są super sprawni. Oczywiście, no zwłaszcza do klubów trafiają ludzie często zaraz po amputacjach, czy jakby zupełnie nowi w tym świecie amfutbolowym, ale szybko można te, patrząc na przykłady innych zawodników, można przezwyciężyć te bariery i tak, no to jest, wymaga sprawności, ale da się zrobić.
Jak wyglądają Mistrzostwa Polski? Wiemy, że to nie jest normalny system ligowy, tylko to jest taki system turniejowy, prawda?
Tak, Amfutbol Ekstraklasa, czyli ta liga, w której kluby walczą o Mistrzostwa Polski, też walczą o miejsce w Lidze Mistrzów, bo mistrz awansuje do Ligi Mistrzów od razu. To jest system turniejowy. W tej chwili mamy 5 klubów w całej Polsce i są to duże marki. Jest Legia Warszawa, Wisła Kraków, Warta Poznań, Widzew Łódź i Podbeskidzie, Bielsko-Biała. I w każdym sezonie jeden klub organizuje u siebie w mieście turniej weekendowy, sobota, niedziela dla wszystkich klubów, gdzie grają każdy z każdym, więc tej gry jest całkiem sporo, mimo że system jest turniejowy.
Trener amfutbolowej Warty Dariusz Sylwestrzak.
Ja myślę, że między Wisłą i Legią rozstrzygnie się spór o mistrzostwo. Wisła została wzmocniona, ale też osłabiona. Jestem ciekaw właśnie, jak te transfery wpłyną na grę Wisły Kraków. Ostatecznie myślę, że Legia będzie na pierwszym miejscu, Wisła będzie na drugim.
A kto będzie na trzecim? To jest istotne, bo tak pytam też w kontekście Warty, która pewnie ma ambicje na to trzecie miejsce na podium skoczyć.
To jest nasz cel. Będziemy walczyć o to trzecie miejsce. Plan minimum jest czwarte miejsce. Myślę, że to się uda zrobić. Na pewno powalczymy o to trzecie. Jesteśmy w stanie sobie takie cele stawiać. To pokazał nam zeszły sezon, że z Podbeskidziem możemy walczyć jak równy z równym.
Bartosz Krzypek, Warta Poznań.
5-0, mocne otwarcie przeciwko Widzewowi Łódź, bardzo ważne, efektowne zwycięstwo.
Wynik cieszy, ale jeszcze widzimy, ile grze jest do poprawy i na pewno kolejne mecze będą zdecydowanie trudniejsze, nie pójdzie tak na pewno łatwo.
Tak się zastanawiam i tak sobie myślę, że pewnie trochę tęskniliście już za taką rywalizacją ligową, za meczami o stawkę, no bo jednak ten pierwszy turniej się nie odbył. Trzeba było troszkę poczekać na taką właśnie walkę.
Tak, w ciągu tych 5 miesięcy przygotowań był tylko jeden sparing akurat z Widzewem, a tak poza tym to same treningi i cieszymy się, że mogliśmy wrócić do gry.
Dość ciężkie warunki atmosferyczne, bo co jakiś czas pada tutaj przelotny deszcz, to pewnie ma wpływ na murawę, która jest śliska, tutaj łatwo o jakieś potknięcia, łatwo gdzieś stracić równowagę, prawda, w takich warunkach?
Tak, w pierwszej połowie warunki były fajne, nie padało jeszcze, ale w drugiej połowie się robiło niebezpiecznie, ślizga nawierzchnia i można było się poślizgnąć.
No właśnie, z jakimi nadziejami wstępujecie w ten nowy sezon? Jakie sobie cele wewnątrz drużyny stawiacie?
No oczywiście jak najwyższe miejsce w tabeli i w każdym meczu o 3 punkty.
Czwarte miejsce było w poprzednim sezonie. Chyba naturalną koleją rzeczy jest stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej.
Zdecydowanie.
Tak łatwo później już nie było. Porażki z Legią Warszawa, futbolistów Warty 0-4, 0-1 z krakowską Wisłą i 0-5 z ekipą kuloodporni z Podbeskidzia Bielsko-Biała. Skończyli zatem amfutboliści Warty ten turniej ekstraklasy na miejscu 4. Piłkarska druga liga w mini magazynie piłkarskim. Wielkopolskie gole. KKS 1925 Kaliszy. W piątek zagrał już w Rzeszowie ze Stalą i Kaliszanie ten mecz zremisowali w 29 kolejce 3-3. Z kolei dzisiaj grały rezerwy Lecha Poznań i grały z Błękitnymi Stargard i zremisowały 1-1, wyrównujący gol dla drużyny kolejorza Filipa Szymczaka w 83 minucie spotkania. W innych drugoligowych meczach Pogoń Siedlce zremisowała ze Zniczem Pruszków 2-2. Górnik Polkowice pokonał Olimpię Elbląg 2-1. GKS Katowice zwyciężył Skle Częstochowa 2-1. Hutnik Kraków pokonał Garbarnię Kraków 2-0. Sokół Ostróda zwyciężył rezerwy Śląska Wrocław 4-1. Chojniczanka zremisowała z Igrami Suwałki 1-1. A Bytowia przegrała z Lubelskim Motorem 0-1. Na prowadzeniu drugoligowej tabeli Górnik Polkowice. A my szukamy wielkopolskich drużyn. KKS Kalisz na 7. miejscu z dorobkiem 30 29 punktów. Lech drugi, Poznań miejsce 18 na koncie graczy trenera Artura Węski, punktów 25.
W 25 kolejce spotkanie trzeciej ligi piłkarskiej. W najciekawszym meczu lider tabeli Radunia Stężyca zremisował z Elaną Toruń 3-3. Co ciekawe, gospodarze prowadzili już 3-0, a rywale odrobili straty w końcówce spotkania, strzelając właśnie 3 gole. Poza tym w meczach już z udziałem wielkopolskich drużyn Polonia Środa Wielkopolska przegrała na wyjeździe ze Świtem z Kolwin 2-4. Mieszko Gniezno uległ Sokowi Kleczew 1-3. Górnik Konin przegrał z Unią Janikowo 0-1. Jarota Jarocin zremisował z Chemikiem Police 1-1. Nielba Wągrowiec pokonała drużynę Gryfa Wejherowo 2-0, a Unia Swarzędz przegrała z Flotą Świnoujście 2-3. W pozostałych spotkaniach Gwardia Koszalin zremisowała z Pomorzaninem Toruń 0-0. Bałtyk Koszalin przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 0-1. Bałtyk Gdynia pokonał KP Starogard Gdański 2-1, a rezerwy Pogoni Szczecin zwyciężyły GKS Przodkowo 5-1.
W czwartej lidze piłkarskiej w ten weekend już 28 kolejka spotkania. Po 27 rozegranych kolejkach liderem tabeli piłkarze w Arcy Międzychuty. Ten klub odwiedził z reporterskim mikrofonem Kacper Witt.
Z całą pewnością nie można powiedzieć, że kibice Warty nie znają emocji związanych z walką o awans. Choć ostatnich kilka sezonów nie było dla zespołu z Międzychodu szczególnie udanych, to jednak jeszcze w sezonie 2015-2016 warciarze bili się o promocję do trzeciej ligi. W tym sezonie może być podobnie.
W tamtym sezonie nie przegraliśmy meczu w barażach, mieliśmy 2 remisy, nieszczęśliwie 3-3 u nas, 1-1 na wyjeździe.
Krzysztof Wachowiak, wiceprezes klubu.
Nie udało się. Po kilku sezonach budujemy zespół. Zakładaliśmy przed sezonem w pierwszą ósemkę. No, udało się troszeczkę wyżej zajść w tabeli na półmetku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy liderem. Została runda rewanżowa. Zobaczymy, co będzie dalej.
Drużyna pod względem kadrowym przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Teraz zespół oparty jest głównie na młodych zawodnikach, a międzychodzka Warta może pochwalić się jednym z najmłodszych składów w lidze.
Trener Leszczyński zbudował zespół praktycznie od nowa, od podstaw. Pościągaliśmy młodych chłopców, obiecujących, którzy chcą gdzieś wyżej grać w piłkę. Takim wyróżniającym zawodnikiem się jest Jakub Giełda, Jędrzej Dramę, który strzela nam tutaj brameczki. Nie chciałbym nikogo pominąć, więc mamy cały kolektyw.
To jest efekt ciężkiej pracy całego zespołu, chłopaków, zarządu, trenera, wszystkich w klubie.
Tomasz Leszczyński, trener Warty Międzychód.
Mamy jeden z najmłodszych zespołów, poza gdzieś tam Kaliszem i Wartą Poznań. Pracujemy. Praca, praca, jeszcze raz praca. No i powiem tak, no wszyscy gdzieś tutaj w województwie mówią, że jest to zaskoczenie. My wiemy, że to nie jest zaskoczenie, bo wiemy, jak pracujemy i chcemy awansować. Nie będę tutaj dzisiaj mówił, że nie chcemy, bo po meczach z największymi w cudzysłowie zespołami w tej lidze, no pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem mocnym, mimo tego, że jest to zespół zbudowany od nowa, że jest to zespół, który potrafi w wyjściowej 11 mieć 8, 7, a niekiedy 9 młodzieżowców.
Pan, obejmując to stanowisko, nie bał się, że taka drużyna złożona głównie z młodzieży może zwyczajnie nie podołać?
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak jakoś górnolotnie. Szczerze, ja w piłce jestem od wielu, wielu lat. Piłka nożna to jest moja miłość, to jest moja pasja. Ja poświęcam temu, tej pasji praktycznie 24 godziny. Nie ma rzeczy, które mi tutaj gdzieś zaskakują. Ja się nie boję. Nie jestem trenerem, który przychodzi i mówi, że dajcie mi zawodników, a zrobię wam wynik. Nie, ja biorę w swoje ręce tych, których mam, dobieram tych, którzy chcą pracować i pracujemy. Ja wiem, że wielu z tych chłopców będzie grało wyżej niż tylko w czwartej lidze. Jestem nawet o tym przekonany. Taka jest moja dewiza. Ostatnio pracowałem z Moszynku, było podobnie, więc kto chce fajnie grać młodzieżą, ten powinien się nie bać.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o tych zawodników tutaj lokalnych, swoich z Międzychodu? Oni też jakoś tam w tych sukcesach ostatnich biorą udział?
Nasza młodzież ma po 17-18 lat, dopiero są wprowadzani do czwartej ligi. Robimy to powoli, żeby też nie zrobić zawodnikowi krzywdy. Muszą też nabrać troszeczkę masy i powolutku ta nasza akademia tutaj funkcjonuje. Jesteśmy w strukturach PZPN-owskich, mamy srebrną gwiazdkę w szkoleniu, więc to efekty myślę, że nam przyniesie za jakieś 4-5 lat. Nawiązaliśmy współpracę z Lechem Poznań. Ta współpraca nawet bez podpisania żadnej jakiejkolwiek umowy cały czas była. W tej chwili, jak dopamiętam, gra 8 czy 9 zawodników już w strukturach Akademii Lecha Poznań. Szkolenie w tym w naszym Międzychodzie uważam, że jest na dobrym poziomie.
Krążą takie pogłoski, że druga drużyna Warty Międzychód miałaby powstać od przyszłego sezonu.
Tak, tak, to jest prawda. Mamy plany, żeby teraz od nowego sezonu zawiązała się drużyna druga, żeby ci lokalni chłopcy mieli też gdzie grać i z czasem wchodzili do pierwszego zespołu.
W grupie mistrzowskiej czwartej ligi piłkarskiej w ten weekend Warta Międzychód zremisowała na wyjeździe z LKS-em Gołchów 1-1. Także remisy 1-1 w meczach Centry Ostrów Wielkopolski z Iskrą Szydłowo i drugiej drużyny KKS-u Kalisz z Wiktorią Września. Ale bardzo ważne było dzisiejsze spotkanie. 4-0 na wyjeździe w Odolanowie z Odolanowią wygrała Pogoń Nowe z Kalmierzyce i to właśnie ta ekipa została nowym liderem czwartoligowej grupy mistrzowskiej.
Ciekawie także na boiskach w tej niższej grupie, która nie walczy już o awans i o najwyższe lokaty w tabeli. Tym razem wybraliśmy się do Trzcianki.
W magazynie piłkarskim Wielkopolskiego Ole staramy się czasami zaglądać do różnych ośrodków, między innymi zaglądamy do Trzcianki, do Lubuszanina. No jeśli szukamy takiej postaci, która jest bardzo mocno zakorzeniona i w tym klubie, ale znana doskonale także kibicom w całym regionie, chociażby z występów w poznańskiej Warcie, później pierwszoligowej Chojniczance, czyli Paweł Iwaniński. Paweł cały czas, mimo, no w PESEL nie zaglądamy, ale 36 lat jest, faceci mogą o tym rozmawiać. Wciąż cię ten futbol kusi.
No dokładnie tak. Bez piłki myślę, że bym nie dał rady tutaj dalej funkcjonować. Cały czas jestem w sporcie, już od 20 dobrych kilku lat. No, w tej chwili gram w Lubuszanie, wróciłem do korzeni, stąd pochodzę i tutaj gram. W międzyczasie grałem 5 sezonów w Warcie Poznań, także miło wspominam tutaj pobyt.
Jeżeli chodzi o Lubuszaninę, Trzcianka, to obecnie występujecie na pułapie ProEko czwartej ligi piłkarskiej. Kiedyś te ambicje w Trzciance futbolowe były trochę większe.
No tak, przychodząc w 2015 roku był cel awans do trzeciej ligi. Po 6 latach niestety cały czas gramy w tej czwartej, nie ma w tej chwili, w tym sezonie szans na awans. Walczymy bardzo mocno o utrzymanie w tej czwartej lidze. W przeszłości klub grał w trzeciej lidze, także na pewno stać tutaj nas organizacyjnie na to, żeby podołać w tej trzeciej lidze, no ale nie w tym sezonie.
Biegasz z kapitańską opaską. Nawet ci nieliczni, którzy gdzieś tam za płotem mogą oglądać te mecze Lubuszanina, mówią, że no widać tę jakość piłkarską w twojej grze. To jest drużyna, która głównie rekrutuje się z chłopaków pochodzących z Trzcianki?
W większości w tej chwili gramy rzeczywiście z zawodnikami, którzy wywodzą się i pochodzą z Trzcianki. Jest kilku przyjezdnych, ale tutaj jakby koncepcja klubu i prowadzenie drużyny miejscowej jest jak najbardziej za tym, żeby jak najwięcej młodzieżowców i naszych tutaj chłopaków z Trzcianki grało.
Tym bardziej, że Paweł Iwanicki też dokłada do tego pewną rękę, bo zajmujesz się również szkoleniem piłkarskiej młodzieży. Powiedz coś o tym.
No tak, od roku 2016 prowadzę Akademię w Trzciance Lecha Poznań. Dzieci szkolimy od najmłodszych lat, od praktycznie czwartego roku życia i jak kończą wiek 12 lat, jeżeli nie przebiją się tutaj do centrali, do Poznania, to jak najbardziej wspomagamy klub Lubuszanin wtedy.
Fajnie prowadzona szkoleniowa piramida w oparciu także o Akademię Lecha Poznań, którą ty prowadzisz. Sądzisz, że cały czas to zainteresowanie, jeśli chodzi o trzciancką młodzież, futbolem jest duże?
No jest bardzo duże. Mamy w Trzciance 3 akademie piłkarskie dzieci, także w każdej jest bardzo duże zainteresowanie i no myślę, że dziewczyny również chętnie przychodzą na zajęcia, trenują, także no, zapotrzebowanie jest i oby tak dalej.
Taki sportowy multiinstrumentalista, mówią o Pawle Iwanickim, bo najczęściej się w kontekście zawodu, bardzo pięknego zawodu, ale wymagającego, strażaka wymienia słynnego panczelnicę Zbigniewa Brudka, ale potem jeśli chodzi o piłkę nożną, to jednym tchem prawie Paweł ciebie. W dalszym ciągu ten zawód wykonujesz, strażaka?
Tak, już 15 rok mi tutaj leci w Poznaniu, gdzie pracuję w straży pożarnej zawodowo, także przełączę te wszystkie funkcje. No teraz jest zdecydowanie łatwiej niż jak grałem w Warcie Pod w pierwszej lidze czy w Chojnicach, w Chojniczance. No tam treningi były codziennie, często dwa razy dziennie. Mecze były wyjazdowe, czasami 500 km w jedną stronę trzeba było dzień wcześniej jechać. Wtedy dzięki uprzejmości moich tutaj szefów w straży mogłem to pogodzić i również w klubie też mi czasami niejednokrotnie przymykali oko, gdzie raz nie byłem na treningu powiedzmy w tygodniu. No tutaj w czwartej lidze jest troszkę łatwiej, trenujemy 3 razy w tygodniu i jest mi łatwiej pogodzić straż z piłką.
Ale tej futbolowej pasji, występowania na boiskach także lig regionalnych, wcale w sobie nie chcesz zgasić.
No dopóki zdrowie pozwala i czuję satysfakcję i chęć gry i tutaj klub będzie widział, że pomagam drużynie, no to jak najbardziej będę chciał jeszcze troszkę pograć.
Tyle z Trzcianki, gdzie niestety jednak wczoraj Lubuszanin musiał w 28 kolejce czwartej ligi uznać wyższość ekipy Krobianki. Krobia przegrywając 2-3 w pozostałych meczach tej grupy spadkowej. Kotwica Kurnik wygrała z GKS-em Dopiewo 3-0. Tepec Winogrady uległ Polonii Leszno 1-4. Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała Tarnowie Tarnowo-Podgórne 4-3. Polonia Kępno wygrała z Obrą Kościan 1-0, a Olimpia Koło uległa Wilkom Wilczyn 0-5. Dobiega końca spotkanie rezerw poznańskiej Warty z Wiktorią Ostrzeszów. przypomnijmy, na czele ligowej tabeli Pogoń Nowe Skalmierzyce. Natomiast w tej dolnej grupie najlepsza z wielkopolskich ekip to Tarnowia Tarnowo Podgórne, a tabelę zamyka GKS Dopiewo.
Jesteśmy w piątej lidze piłkarskiej w grupie pierwszej. Oto rezultaty 25. kolejki. Płomienie Połajewo przegrał z Błękitymi Wronki 1-2. Lechita Kłecko zremisował z GKS-em Wysoka 1-1. Leśnik Margolin zwyciężył Czarnych Czerniejewo 2-1. Zamek Gołańcz pokonał Konkordię Murowana Gościna 1-0. Orkan Śmiłowo zremisował z Nocecią Czarnków 1-1. Huragan Pobiedziska zremisował u siebie z Lechią Kostrzyn 0-0. Pogoń Łobrzenica rozgromiła Wełnę Skoki 10-2. Polonia Chodzież, która prowadzi w tabeli przed Huraganem Pobiedziska, zwyciężyła Spartę Złotów, a Sparta Oborniki w Darbach Spart pokonała Spartę Szamotuły 2-1.
W grupie drugiej Orkal Chorzemin wygrał z Wiarą Lecha Poznań 2-1. Pogoń Śmigień uległa Kani Gostyń 1-3. Patria Bóg przegrała z Koroną Piaski 0-2. Piast Poniec uległ Gromowi Wolsztyn 1-2. PKS Racot także 1-2 przegrał z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań. Płomień Przyprostynia zwyciężył ekipę Gromu Plewiska 3-2. Promień Krzywin wygrał z Sokołem Pniewy 2-1. A Przemysław Poznań rozgromił Rawie Rawicz 5-0.
Grupa trzecia, piątej ligi piłkarskiej. Oto rezultaty 25. kolejki. MKS Dąbie przegrał z Astrą Krotoszyn 0-2. Orzeł Mroczeń Walkowerem pokonał Lwa Pogorzela. Piasta Czekanów wygrał 5-1 z KSM Opatówek. Stal Pleszew wygrała z GKS-em Sąpolno 4-2. Polonus Kazimierz Biskupi zremisował z GKS-em Rychtal 1-1. Raszkowianka zwyciężyła z Zjednoczonych Rychwał 3-0. SKPS Łupca wygrał z Zewką Kobyla Góra 4-3. Piasta Kolin uległ Witkowi 0-2. A Tulisja Tuliszków przegrała z Wiktorią Skarszew aż 1-6. W czołówce tabeli Orzeł Mroczeń, SKP Słupca i Wiktoria Skarszew.
I teraz jeszcze rozgrywki pań. Dzisiaj mieliśmy okazję Państwu przedstawić wyniki kolejnej serii spotkań, w której Medyk Konin wygrał na własnym terenie z APLG Gdańsk 3-0. Ponadto ROW Rybnik przegrał z Czarnymi Sosnowiec 0-3. UKS SMS Łódź rozgromił Rolnika Biedrzychowice, wygrywając aż 9-0.
Ciekawe, czy w poznańskim Lechu rzeczywiście, jak ogłaszano, poważnie myślą o kobiecej piłce nożnej, także może kiedyś w ekstraligowym wydaniu. Posłuchajmy materiału, który przygotował Dawid Cytrowski.
Kiedy 8 marca, w Dzień Kobiet, Lech Poznań wrzucił w swoje social media takie charakterystyczne zdjęcie szpilki, pod którą znalazła się piłka, kibice zaczęli zastanawiać się, cóż to oznacza. Po jakimś czasie zagadka została rozwiązana, Lech Poznań zgłosi drużynę seniorek do rozgrywek ligowych od nowego sezonu w czwartej lidze. Drużyna występować będzie pod szyldem Lech UAM Poznań, a za ten projekt sportowy odpowiadał będzie dobrze znany na poznańskim rynku związany z piłką kobiecą Wojciech Weiss, który ma zostać kimś w rodzaju dyrektora sportowego.
Kobieca piłka rozwija się bardzo szybko i bardzo dobrze w Polsce, w Europie, na świecie. Myślę, że Lech nie chce być gorszy, nie wiem, od Legii Warszawa i innych zespołów, które w Polsce już powoli tworzą te drużyny kobiece. Przykłady wielu europejskich klubów, jak Paris Saint-Germain, Lyon, Bayern Monachium, tam wszędzie są drużyny kobiece. Czemu miałaby nie być w poznańskim Lechu? Świetne warunki, jeżeli chodzi o markę, no bo wiadomo, Lech Poznań jedna z najlepszych marek, jeżeli chodzi o kluby w Polsce. Do tego miasto Poznań, wspaniałe miasto do życia. Do tego uczelnia, czyli my, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myślę, że takie połączenie tych trzech podmiotów może być naprawdę mieszanką wybuchową.
To szkolenie najmłodszych dziewczyn już od jakiegoś czasu prowadzone jest przez poznański UAM. Lech będzie odpowiadał tylko za ten pierwszy zespół, za zespół seniorek, który od nowego sezonu zgłoszony będzie do czwartej ligi. Jak to sportowo ma wyglądać? Skąd mają te dziewczyny się rekrutować? Co to będą za dziewczyny, przynajmniej w tej początkowej fazie istnienia tej drużyny?
Na pewno będą to nasze zawodniczki, będzie to połączenie, wybierzemy najlepsze dziewczyny z naszych dwóch, czwartych lig oraz z grup młodzieżowych, dziewczyn, które już jakby mogą grać w tej piłce seniorskiej. Oczywiście nie zamykamy też drzwi przed dziewczynami z całej Wielkopolski czy z całej Polski. Jak jakieś dziewczyny są chętne, potrafią na miarę wysokim poziomie grać piłkę, jak najbardziej zapraszamy. Te lepsze będą trafiały do zespołu Lech UAM Poznań, te powiedzmy troszeczkę słabsze będą grały w zespole UAM-u w czwartej lidze. Tak ma to wyglądać. No chcemy, żeby ten zespół pod szyldem Lech UAM piął się w tej hierarchii i żeby z roku na rok walczył o awans do wyższej ligi.
No właśnie, ze strony Lecha za ten projekt odpowiada poniekąd Maja Rutkowska. Przypuszczam, że pewnie postawiła sobie za taki cel, żeby jednak ten Lech UAM, który będzie grał w rozgrywkach ligowych, był znaczącą siłą w Polsce. No bo taka jest prawda, że jeżeli pójdą za tym pieniądze, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 3-4 lata ten zespół występował w ekstralidze kobiecej piłki nożnej, prawda?
Na pewno, taki jest cel. Cel taki ostateczny, powiedzmy, to jest to awans do Ekstraligi, gra w tej Ekstralidze, walka gdzieś tam później o Mistrzostwo Polski, o Ligę Mistrzów i tak dalej. Doskonale sobie zdaję sprawę, że jest to realne, jest to bardzo realny cel. Tak jak wspominałem wcześniej, jakby się te trzy podmioty połączyły, to naprawdę może być bardzo fajna mieszanka wybuchowa. W Poznaniu mamy bardzo dużo dziewczyn, które grają na bardzo wysokim poziomie piłkę nożną. Była przecież pierwszoligowa, ekstraligowa Polonia Poznań, która gdzieś tam się rozpadła. Część dziewczyn przestało grać piłkę, część gdzieś tam się rozeszło po całej Polsce. Myślę, że z chęcią by do Poznania wróciły. Także myślę, że jest to na pewno cel jak najbardziej realny.
Gdzie będziecie trenować i gdzie będziecie rozgrywać swoje mecze? Myślę, że to będzie też interesowało kibiców, którzy co prawda na razie na stadiony przychodzić nie mogą, ale wierzymy, że od nowego sezonu już będą mogli.
Myślę, że bazą na pewno początkową będzie tutaj Morasko i nasze obiekty. Tutaj funkcjonuje nasza cała akademia, tutaj grają nasze zespoły seniorskie, także nie chcemy tego zmieniać, chcemy tutaj trenować. Jest to gdzieś tam w porozumieniu z Lechem, że te treningi początkowe w fazie na pewno byłyby tutaj. Zimą mielibyśmy do dyspozycji na pewno balon na Bułgarskiej. Myślę, że 1-2 mecze w sezonie mogłyby się odbyć również na głównym stadionie na Bułgarskiej. Natomiast mówię, główna baza byłaby tutaj na Morasku.
Tyle o futbolu kobiecym. Na koniec jeszcze zaglądamy na parkiety futsalistów, bo tutaj w Ekstraklasie dwie wielkopolskie drużyny, Red Dragons Pniewy, wygrali z FC Toruń 2-0 w ramach tej serii, 30. serii spotkań sezonu, a futsal Leszno w dzisiejszym meczu zremisował z Piastem Gliwice 2-2. W pozostałych spotkaniach Słoneczny Stok Białystok przegrał z AZS-em UW Wilanów 2-3, futsal Team Brzeg pokonał AZS UŚ Katowice 4-0, LSSS Lembork zwyciężył ESF Gliwice 4-2, a rekord Bielsko-Biała rozgromił ekipę Clearexu Chorzów 8-1.
Jesteśmy Państwu jeszcze winni rozstrzygnięcia naszego konkursu. Oczywiście pytaliśmy o Angelikę Kerber, znakomitą tenisistkę polskiego pochodzenia, reprezentującą Niemcy, mieszkającą i mającą centrum tenisowe w Puszczykowie. Tenis magazyny najnowsze wydania powędrują. Wyślemy do Gostynia, do pani Janiny Cierpiatki, do Jarocina, do pana Zenona Cichockiego i do Leszna, do pana Karola Małeckiego. Serdecznie 9 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie coraz szybciej. Pędzą także na wielkopolskich, nie tylko, trasach kolarskie kółka. Materiał Grzegorza Hałasika z Tarnowi, Tarnowo Podgórne.
Grzegorz Wasilecki, prezes klubu kolarskiego Tarnowia, Tarnowa Podgórnego.
Technicznie jesteśmy przygotowani, finansowo zabezpieczeni. Mamy dobrych zawodników, kilku żeśmy nowych pozyskali. Jeden najlepszy odszedł, ale liczymy, że przyjdą. Nowa ekipa też potrafi się ścigać. No, jesteśmy pierwszym klubem w Wielkopolsce w kolarstwie i chcemy to utrzymać w tym roku. Od młodzika po młodzieżowca.
Odszedł Filip Prokopyszyn. To była taka seniorska nadzieja, nawet na Igrzyska Olimpijskie.
Moim marzeniem jest, żeby z klubu ktoś pojechał na Olimpiadę. I była to jakby największym takim możliwości, no ale poszedł na zawodowstwo. No taka jest przyszłość każdego kolarza, który chce się w tym zawodzie rozwijać, no to z młodzieżowca przechodzi, jeżeli może na zawodowstwo, dostał taką propozycję. My nie mamy zawodowych kolarzy i no niech się rozwija, życzę mu jak najlepiej. Wiem, że dobrze wspomina tutaj te 2 lata spędzone w naszym klubie, także na pewno będzie zadowolony z tego, co się tu nauczył, jak nas reprezentował.
Powiedział pan o zabezpieczeniu i sprzętowym, i finansowym.
Dotacja samorządowa jest jednym z plusem, ale mamy sponsorów. Jednym z takim głównym sponsorem jest spółka Alter, spółka akcyjna. Są pozostali sponsorzy. No i to właściwie drugi budżet to właściwie sponsorski. A trzeci środki, no to te środki za wyniki. W sporcie dzieci i młodzieży mamy punkty, jesteśmy członkiem ludowych zespołów sportowych, mamy ośrodek sportowy z tego tytułu i też są jakieś środki.
Piotr Broński, trener kolarzy Tarnowi z Tarnowa Podgórnego.
Forma już jest bardzo fajna, gotowa na najwyższe intensywności niestety, ale musimy przesunąć plany startowe. Na maj kalendarz UCI, w który też celujemy, rozpoczyna się w zasadzie od maja, także jakby nie stracimy z wyścigami tych najwyższej klasy. Bardziej chodzi o wyścigi tutaj z początku sezonu bez kategorii UCI, tych mniejszych. Natomiast one są bardzo ważne, bo fajnie nastrajają i wprowadzają w rytm startowy i potem to procentuje w tym sezonie właściwym. Zostaliśmy wstępnie zaproszeni na Nation Cup, który jest organizowany przez Lang Team, w którym wystartowaliśmy również w zeszłym roku. Co prawda z 5 etapów się zrobiły 2, ale to jest czołówka światowa i tam można sprawdzić w zasadzie i zaprezentować się też z jak najlepszej strony, co niektórzy już będą kończyć kategorię młodzieżową i na pewno będą patrzeć też w tym kierunku. Nation Cup to jest seria Pucharów Narodów kategorii młodzieżowej do 23 lat, a wyścigi UCI to już wiadomo, to są wyścigi, które są open, startuje w nich wiadomo elita i ten poziom jest bardzo wysoki, natomiast nasi zawodnicy na pewno będą rywalizować jak równy z równym. Mamy świetnych, już doświadczonych Adama Kusia i Mateusza Kostańskiego.
No i jeszcze tor.
Oczywiście. Tor jest równie ważny jak szosa. Mamy Szymona Potasznika, świetnego zawodnika średniego dystansu, który myślę, że w tym roku też pokaże już swój progres i godnie zastąpi Filipa Prokopyszyna na tych najważniejszych wyścigach torowych.
Każdego kolarza prędzej czy później na szosę ciągnie, jak to jest z tobą.
Aktualnie bardziej skupiam się na to, że Szymon Potasznik. Po prostu odnoszę tutaj większe sukcesy, mam na razie większe szanse, ale w przyszłości na pewno chciałbym łączyć to i pewnie przejść na tą szosę całkowicie. Takie są plany. Myślę, że moim największym celem na ten rok będą Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na torze i Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na torze, na które chciałbym pojechać trzeci rok z rzędu i poprawiać się na szosie. Zobaczymy, jak ten sezon też będzie wyglądał. Nie potrzebuję wiele treningu na torze, właściwie taki bezpośredni szlif przed zawodami, zrobienie tak zwanej szybkości i wtedy jest dobrze.
Powodzenia życzymy kolarzom Tarnowi, Tarnowo-Podgórne. Powodzenia życzymy także wielkopolskim piłkarzom występującym także na boiskach Ekstraklasy. Przypominamy, że w najbliższą sobotę, 1 majową sobotę, podwójna dawka emocji, MC Radio 102.7 i mecz Pogoni Szczecin z Wartą Poznań od 17.30, a na naszej antenie, tutaj na antenie Radia Poznań, w sobotę od 20.00 relacja bezpośrednia z bułgarskiej, mecz Lecha Poznań ze Stalą Mielec. A co dzisiaj w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie?
Dzisiaj Warta Poznań wygrała w Grudzisku Wielkopolskim z Jagiellonią Białystok 2-0. Stal Mielec zwyciężyła nieoczekiwanie Pogoń Szczecin 1-0, a Gdańska Lechia uległa warszawskiej Legii w zakończonym już spotkaniu 0-1.
Kończymy dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań w takim refleksyjnym, smutnym nastroju, bo wczoraj dotarła do nas informacja, że zmarł Adam Smorawiński, wybitna postać polskiego sportu motorowego, poznański przedsiębiorca motoryzacyjny. Specjalizował się w rajdach samochodowych, 13 razy pan Adam Smorawiński był mistrzem Polski, dzięki czemu m.in. 7 razy startował w kultowym rajdzie Monte Carlo. Kierował także budową samochodowego toru Poznań. Adam Smorawiński miał 93 lata. Kończymy naszą audycją garść jego wspomnień. Wspomnień Adama Smorawińskiego, wczoraj zmarłego, z roku 2014, z naszego radiowego archiwum.
Koledzy w automobilklubie, którego byłem członkiem, zauważyli, że no, mam jakąś zdolności do sportowej jazdy. I rozpoczęliśmy od zabawy, nazywały to się Mistrzostwa Strefy Północnej. Startowały samochody ludzi z 5 województw. Oczywiście były to pseudorajdy, bo polegały one na jakichś zręcznościówkach, parkowaniu samochodem do tyłu, jazda między słupkami. No i trochę było też tej jazdy wyścigowej. W to wszystko był wpleciony jeden odcinek specjalny, który się jechało na czas. Ale była to raczej zabawa sportowa, zabawa więcej aniżeli sport. I ponieważ tam osiągnąłem trzykrotne mistrzostwa tej strefy północy, to mnie zachęciło i rozpocząłem jeździć już na poważniejsze imprezy, na mistrzostwa Polski. Pierwszy samochód BMW kupiłem i wystartowałem już w mistrzostwa Polski. Zostałem wytypowany przez Polski Związek Motorowy do tak zwanej kadry motoryzacyjnej i rozpoczęły się wyjazdy na koszt Polskiego Związku Motorowego na samochodzie BMW 1600. No rozpoczęły się już potem coraz bardziej poważniejsze wyjazdy na coraz bardziej poważne imprezy. Rajdy Monte Carlo pojawiły się w 1971 roku. No oczywiście było to szokiem, z tym, że ja w czasie wojny byłem wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Opanowałem w czasie wojny już język niemiecki, także miałem kontakt z zawodnikami z Niemiec i w związku z tym no, nie czułem się tak bardzo skrępowany jak osoby, które może po raz pierwszy wyjeżdżały z Polski za granicę. Nie miałem trudności, nawet z tamtego okresu pozostało wiele, wiele znajomości, które mnie pomogły w okresie późniejszym w działalności mojej zawodowej. Jako drugi zawodnik ze względu na uzyskane wyniki po Sopku zasadzie otrzymałem stały paszport. I rozpocząłem jeździć na własny rachunek. Nie musiałem tego paszportu zdawać. No, był to okres, złoty okres dla mnie, dlatego że nawiązywałem w całej Europie, tam gdzie jeździłem na zawody sportowe. Wybierałem sobie te zawody, na które miałem szansę w ramach konkurencji ewentualnie zdobyć jakieś dobre miejsce. I wtedy już jeździłem oczywiście na koszt Polskiego Związku, nie na koszt Polskiego Związku Motorowego, a na koszt fabryki oraz na swój własny, na własny rozrachunek. i byłem wtedy drugim zawodnikiem, którym udało się uzyskać niezdawalny paszport. Na tamte czasy był to w ogóle ewenement. Brałem zieloną kartę na granicy i pisałem wyjazd Hiszpania. I to wystarczało. Pomógł mi w tym, muszę przyznać, Sobiesław Zasada, który jako pierwszy w Polsce miał tego rodzaju paszport. Trzecim z kolei był Wojtek Fibak.